Moi drodzy, temat, który dzisiaj obrałem, tak naprawdę, wierzcie mi, został nadany, wyznaczony, wręcz wklepany w moją głowę przez Boga. Przez kilka ostatnich tygodni Bóg męczył mnie tym tematem, a ja skwapliwie od Niego uciekałem. Przez kilka tygodni chodziło za mną to sformułowanie, bo nadzieję mamy w Bogu, bo nadzieję mamy w genach. I kiedy wczoraj, po takim strasznie zabieganym tygodniu, usiadłem do tego, żeby przygotować się do dzisiejszego zwiastowania, jak zwykle rozpocząłem modlitwą i mówię: Panie, co chcesz, abym dzisiaj w niedzielę powiedział? Miałem jedną tylko odpowiedź: bo nadzieję mamy w genach. Mówię, dlaczego? To takie trudne. Ale pokorny tego wszystkiego, usiadłem. I Bóg prowadził mnie w ten sposób, że w późnych godzinach nocnych, wczoraj, czy już może dzisiaj, nie wiem, zakończyłem i udało mi się jeszcze zrobić ten konspekt, który może będzie dla nas też szansą rozszerzenia tego, podzielenia się z innymi. Ale kiedy zaczęło się dzisiejsze nabożeństwo, rozwiały się wszelkie moje wątpliwości. I dzisiaj wiem, dlaczego mam mówić o nadziei. Bo już dzisiaj mówiliśmy o wierze. Już powiedzieliśmy dość sporo o miłości. A więc co nam pozostaje? Nadzieja. Bo nadzieję mamy w genach. I dzisiaj chcę, abyśmy o tym się w pełni przekonali. Trochę będzie może zmienności przekazu. Powiemy, że nasza uwaga jest dość zawodna, a temat dość istotny. Rozpoczniemy dość naukowo. Posłużyłem się najpierw tym, aby wyjść od tych genów, które tak za mną chodziły, może z natury tego, że z genami, genetyką na co dzień mamy wiele w domu wspólnego. Otóż genetyka ze starożytnej Greki to nic innego jak genezis. Jak tu nie podjąć takiego tematu? A genezis to nic innego jak pochodzenie. Nauka o dziedziczności, to jest właśnie genetyka, i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności, czyli genach. Ta dziedzina biologii rozwija się dzisiaj dość ekspresyjnie, szybko i na skalę całego świata. Chociaż jest bardzo młodą dyscypliną, ale mocno zakrólowała i trochę zmodernizowała medycynę. A co to jest gen? Gen jest podstawową jednostką dziedziczności. To odcinek tak zwanego DNA. Nie będę wchodził w tematy w biologii, ponieważ ten przedmiot nie był moim ulubionym przedmiotem i być może tutaj pokręcił pewne rzeczy, ale okazja, aby zajrzeć samemu. Zawierający w sobie informacje o budowie jednego białka, to właśnie decyduje o przekazywanych cechach potomstwu. Tekst dzieje oczywiście, tam się zakradł, go nie ma, ale że posłużyłem się starszym konspektem, nie wykasowałem tej rzeczy, przepraszam, tego, że tej rzeczy nie ma. Kochani, tyle genetyka w encyklopediach i słownikach, tyle gen, bardzo małe, niedostrzegalne ludzkim okiem, jedynie elektronowe mikroskopy mogą coś na ten temat powiedzieć. Ale genetyka obecna jest w Biblii. Z genami w zasadzie mamy do czynienia od samego początku. Czy jest to możliwe? Zapraszam na 5 minut na krótki fragment bardzo ciekawego filmu, do którego zaproszę w ramach klubu dyskusyjnego, ale właśnie chciałbym, abyśmy spojrzeli, co Biblia mówi na temat genetyki, na temat dziedziczności, na temat tego, kim jesteśmy.
Każde stworzenie odzwierciedla pewne aspekty Bożego charakteru, ale jedynie człowiek został stworzony na jego podobieństwo. Człowiek posiada znamienne dla siebie cechy fizyczne, takie jak mózg, który jest arcydziełem złożoności, czy też ręce, które są w stanie wykonać precyzyjne zadania. Posiada też pionową postawę. Jednak tym, co czyni go szczególnie wyjątkowym, jest jego duchowa natura. Biblia wyjaśnia, że Bóg jest duchem i pomimo, iż rodzaj ludzki popadł w grzech, to jego duchowa natura nadal zachowuje słabe światło charakteru Stwórcy. Posiada wolną wolę, zna różnicę pomiędzy dobrem a złem. Rodzaj ludzki jako jedyny wydał na świat wspaniałych naukowców, kompozytorów, proroków i poetów. Ludzkość została zaprojektowana ze wspaniałymi cechami fizycznymi. Oko ludzkie porusza się automatycznie, regulując ostrość 100 tysięcy razy w ciągu dnia i poddaje obróbce 1,5 miliona jednoczesnych informacji. Oko samo się oczyszcza za pomocą wbudowanych wycieraczek i płynu czyszczącego. Posiada też zdumiewającą zdolność regeneracji i samoleczenia. Ponadto Bóg zaprojektował ludzkie oko do rozróżniania milionów kolorów, a umysł do doceniania bogatego spektrum piękna obecnego w stworzeniu. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że oko jest częścią mózgu. Rozwija się z oczka w embrionie, które wyrasta z mózgu poprzez małe, tworzące się w skórze okienko zwane rogówką. Czy to nie wspaniałe? Gałka oczna umieszczona jest dokładnie tam, gdzie w skórze rozwija się okno, tak byśmy mogli przez nie wyjrzeć. Oko jest wrażliwe na światło w zakresie 10 miliardów do jednej jednostki. Od najjaśniejszej rzeczy, na przykład ośnieżonego krajobrazu, skąpanego w świetle słońca, aż po najmniejszą jednostkę światła. Oczywiście niezależnie od tego, na co patrzysz, ostrość oka nastawia się automatycznie, a każde oko spogląda na ten sam punkt. To tak, jakby strzelając z dwóch rewolwerów, robić zawsze jedną dziurę dwiema kulami. Natychmiast i wszędzie. To właśnie robią oczy. Wszędzie, gdzie patrzymy, zawsze skupiają się na jednym punkcie. Gdyby rozregulowały się tylko o jeden stopień, widzielibyśmy podwójnie. Wszędzie dostrzegam nieodparte dowody Bożego dzieła. Jeśli człowiek temu zaprzecza, to z pewnością nic go nie usprawiedliwia. Mowa o tym w liście do Rzymian, w rozdziale 1, w wersecie 20. Co więcej, Bóg zdecydował, aby wszystkie ludzkie zmysły ściśle ze sobą współpracowały. Gdy widzimy jedzenie, nasze żołądki burczą, a gruczoły w ustach wydzielają ślinę. Gdy słyszymy głos przyjaciela, nasze serce podskakuje z radości. A zapach ciasteczek babci przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Jednakże wspaniałość naszej fizycznej złożoności blednie w porównaniu z naszą duchową naturą. Człowiek jest świadomy siebie i zdolny do przemyśleń nad sobą. Został stworzony jako istota rozumna, obdarzona zdolnością rozumowania i uczenia się. Posiada możliwość przechowywania wspomnień, a jego pamięć umożliwia mu rozmyślanie nad Bożą dobrocią. Zgodnie z Księgą Rodzaju, człowiek został uczyniony na podobieństwo Boga. Oznacza to, że posiada atrybuty i zdolności, których udzielił mu Bóg. Z 4 rozdziału tej księgi wiemy, że nawet po upadku człowiek zachował nadane mu cechy i zdolności. Potrafił na przykład budować miasta, tworzyć instrumenty muzyczne i na nich grać. Rozwinął metalurgię i rolnictwo. Potrafił tworzyć poezję i literaturę. W człowieku została stworzona również duchowa natura, dzięki której posiada wolną wolę oraz sumienie. To dowodzi, że Bóg potraktował człowieka jako najbardziej wyjątkowe spośród wszystkich stworzeń. Istnieje wiele różnic pomiędzy ludzkością a zwierzętami. Na myśl nasuwa się werset 11 z 3 rozdziału Księgi Salomona. Werset ten mówi, że jesteśmy szczególni, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. To dlatego pojmujemy koncepcję przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To nas odróżnia od zwierząt, które żyją dniem dzisiejszym. Jesteśmy szczególnym stworzeniem. Kolejnym wspaniałym darem Stwórcy dla nas są emocje. Posiadamy bogactwo odczuć oraz zdolność do radości i śmiechu. spośród wszystkich stworzeń świata jedynie człowiek potrafi docenić inspirującą symfonię i cieszyć się pięknem wschodu słońca. Człowiek jako jedyny jest wolną istotą posiadającą moralność, odpowiedzialną przed Bogiem i społeczeństwem. Jedynym wyjaśnieniem moralności człowieka jest fakt przedstawiony w Biblii. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i dlatego tak jak Bóg jest istotą moralną. Zgodnie z Biblią, Bóg jako wszechmogący i wszechwiedzący jest doskonale święty.
Dziękuję. Resztę na klubie. Ale ten fragment pewnie docenił i podkreślił fakt tego, co w nas jest. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy. Powtórzę to, co było zresztą na filmie. 1:26. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bóg stworzył nas, podobnych do Niego, na swój obraz i podobieństwo. Czytamy, że kiedy stworzył, tchnął w człowieka życie. Tchnął w człowieka życie, czy inaczej wszczepił w niego swój kod genetyczny, aby mógł w pełni skorzystać z tego, co niesie ze sobą natura Boga. Ten kod genetyczny, który wiąże się z naszą wielką nadzieją, jest w nas. Ale nasze życie, wskutek tego, że mieliśmy wolny wybór, poszło w kierunku, gdzie ten kod był zniekształcany, był zakurzany, a czasami zagłuszany. Ale człowiek to nie tylko powłoka zewnętrzna, to także duchowość. Kilka lat, może nawet nie lat, krótko po swoim nawróceniu, po chrzcie, jednym z czasopism chrześcijańskich przeczytałem niesamowite świadectwo, które jest dowodem na to, co przed chwilą oglądaliśmy i dowodem na to, co czytamy o naturze człowieka i o wszczepionej świadomości bycia stworzeniem na jego obraz i podobieństwo. Dowodem na to, że świadomość istnienia Boga jest w nas od urodzenia, od poczęcia. Tyle, że na siłę człowiek stara się od tego uciec. Świadectwo dotyczyło pewnej młodej Amerykanki, która urodziła się głuchoniema i na dodatek niewidoma. Rzadko spotyka się takie schorzenia, ale no niestety nadal i współcześnie. Problem polegał na tym, że kontakt ze światem miała tylko na zasadzie dotyku. Rodzice, kiedy miała już kilka lat, zatrudnili specjalną terapeutkę, nauczycielkę, która wzięła na siebie ciężar, obowiązek, powinność nauczenia tej dziewczyny języka kontaktu ze światem na zasadzie odpowiedniego dotykania pewnych części dłoni. To trwało lata, ale zakończyło się wielkim sukcesem. I kiedy ta dziewczyna już w pełni, ta chora dziewczyna w pełni kontaktowała się z otaczającym światem, rodzice postanowili, że zaproszą pastora, aby zwiastował jej Ewangelię. Kiedy czas spędzony z pastorem kończył się i kiedy ta dziewczyna usłyszała za pomocą swojej nauczycielki tłumaczenia o tym, kim jest Bóg, jaka jest Jego natura, kim jest człowiek, jaka jest jego kolej rzeczy, kim jest Chrystus, jak dokonuje się zbawienia. Ona na koniec powiedziała, że od samego początku, jak sięga swoją świadomością, wiedziała, że Bóg jest w niej, tylko do tej pory nie wiedziała, że On tak się nazywa. Bo nadzieję mamy w genach. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i tchnął w nas swojego ducha. Tchnął w nas swój kod genetyczny. W liście do Rzymian nie bez powodu Paweł pisze takie słowa. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem wierzę, abyście co? Obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A Bóg nadziei, abyście obfitowali w nadzieję. I skupiłem się właśnie na sensie tej nadziei. Dlaczego tak ważna w przekazie Pawła wielokrotnie jest nadzieja? I okazuje się, że nadzieja pojawia się w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze wzmianki w Biblii o człowieku i kończy się na ostatnich księgach Apokalipsy, czyli księgach Nowego Testamentu. Nadzieja jest częścią naszego istnienia, a Bogiem nadziei jest nasz Bóg Stwórca. Nadzieja jest drogą życia. Możemy powiedzieć, że człowiek, który żyje bez nadziei, to człowiek, który nagle zagubił się na drodze swojego życia. W 1 Piotra 1,13 czytamy: dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Czy swoją nadzieję pokładam w Chrystusie? Czy też straciłem nadzieję? Człowiek bez nadziei jest człowiekiem zagubionym. Istota naszego życia opiera się na tym, aby żyć nadzieją. Człowiek żyje, przepraszam, człowiek żyje bowiem zawsze na miarę odkrywanej w swym życiu nadziei. Czy zagubiłeś się kiedyś w drodze? Jeśli to była tylko błędnie wybrana ulica w mieście, to mała strata, bo szybko można było wrócić i znaleźć się na właściwej drodze. Ale jeśli kiedykolwiek przyszło ci się zagubić w górach i skręcić, czy zejść ze szlaku i po godzinie spinaczki z ciężkim plecakiem dojść do urwiska i stwierdzić, że to nie ta droga. I świadomość tego, że teraz muszę zejść w dół godzinę, a potem wejść na szlak i 2 godziny maszerować na górę, nie napawa optymizmem. Podobnie jest w życiu. Jeśli tracę nadzieję, to tak naprawdę jakbym schodził z prawidłowego szlaku. Kiedy tracę nadzieję, to tak naprawdę tracę prawdziwą miarę swojego życia. Człowiek żyje bowiem zawsze na miarę odkrywanej w swoim życiu nadziei. Co jest twoją nadzieją? Do czego dążysz? Na co liczysz? Czym jest nadzieja? Nadzieja jest prawie że pewnością spełnienia się tego, czego tak bardzo pragnę, do czego tak bardzo dążę. Apostoł Piotr mówi: dlatego uporządkujcie swe myśli, jako ludzie trzeźwi całą swą nadzieję ulokujcie gdzie? W łasce. W łasce Chrystusa. Gdzie szukam nadziei? Czy obrałem właściwy kierunek? Czy trzymam się właściwego azymutu życia? Czy właściwie poznaję to, do czego zaprojektował mnie sam Bóg? Kiedy czytamy o Abrahamie, czytamy też właśnie o nadziei. W liście do Rzymian 4:18 apostoł Paweł daje właśnie chrześcijanom w Rzymie przykład Abrahama, pisząc: Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią, takie będzie twoje nasienie. Abraham, jak wiemy, długo czekał na spełnienie tej obietnicy. Bóg mu powiedział, ale on czekał i czekał i czekał. Nie wiem, czy zaglądał w lustro, ale kiedy by zajrzał, powiedział, że oj, chyba źle zrozumiałem. To chyba nie ja, nie ten Abraham. A jednak w wieku, w którym normalnie funkcjonujący człowiek, odżywiający się niezwykle nawet zdrowo, nie jest w stanie mieć dziecka. On doczekał się swojego ukochanego Izaaka, którego potem po latach Bóg zażądał, aby oddał mu w ofierze. Ale Abraham co? Wbrew beznadziei położył nadzieję w Bogu. I to się mu opłacało. Na kartach Biblii, kochani, znajdziemy mnóstwo ludzi, którzy wygrali na tym, że całą swoją nadzieję położyli w Bogu. Przykład Józefa, który miał piękne sny o tym, że będzie panem, że jego bracia będą mu się kłaniali, jego ojciec będzie mu podporządkowany. Został sprzedany w niewolę. Był służącym. Potem trafił do więzienia. Możecie przeczytać to też w Starym Testamencie. Ale później doszło do spełnienia tego snu. Ten człowiek nigdy się nie załamał. Dlaczego? Ponieważ żył w nadziei. Czyli inaczej, nie żył w beznadziei. Nie bądź beznadziejny. Nie żyj pozbawiony tego, co jest sensem. I zacznij trzeźwo myśleć. I złóż nadzieję. Ulokuj ją w łasce Chrystusa. Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie niezwykle odważnie, mówił Paweł w 2 Koryntian 3:12. Paweł był zdolny do wielkich czynów. Powiedziałbym nawet, że igrał ze swoim życiem. Dlaczego? Ponieważ właściwie ulokował nadzieję, która dawała mu niezwykłą odwagę. Odwagę głoszenia Ewangelii. To dzięki temu Paweł był w stanie przemierzać ówczesny świat, burząc czasami cały system tradycji zakorzenionej w danych kulturach. Z odwagą głosił Chrystusa. Dlaczego? Bo w nim znalazł nadzieję. I chciał pokazać innym, że w tym tkwi sens życia. W tym momencie warto sobie zadać pytania. Ich jest 4. Myślę, że one są na tyle sensowne i ważne, aby odpowiadać na nie, obserwując trzeźwo świat. Ale odpowiadać na nie, obserwując świat ze mną w środku. Jaka jest nadzieja ludzi współczesnych? Co cechuje współczesnego człowieka? Co dodaje mu tak naprawdę wigoru? Do czego współczesny człowiek tak naprawdę dąży? Czy to jest zbieżne z Biblią? Czego my oczekujemy i czego my w naszym życiu poszukujemy? Zadaj sobie czasami takie pytanie, abyś upewnił się w tym, czy jesteś na właściwym szlaku. Czy moje oczekiwania, moje plany, moje perspektywy życiowe są zbieżne w tym, jaki jest przekaz Pisma Świętego? Czy w pytaniu o nadzieję pojawia się miejsce dla Jezusa Chrystusa? Czy moją nadzieję wiąże sobie z życiem w Chrystusie? Z życiem jako chrześcijanin, z życiem jako ten, który zgodny jest z nauką Chrystusa. I wreszcie, czy szukając nadziei, szukamy prawdy o zbawieniu? Kiedy odpowiemy na te pytania i zaobserwujemy to, co dzieje się wokół nas, ale nawet jak zajrzymy do Biblii, to natkniemy się z czymś, co ja nazwałem fałszywą nadzieją. Wypisałem tu kilka fragmentów, które pochodzą z Nowego Testamentu, które pochodzą z Pisma Świętego i które nijak się mają z nadzieją tą, którą zaszczepia w nas Bóg. Czytamy tutaj między innymi tak. Łukasza 23,8. To jest fragment, który mówi najogólniej o sytuacji, kiedy Jezus ma być przesłuchany przez Heroda. Herod zetknął się wcześniej z wartościami etycznymi Boga na skutek kontaktów z Janem Chrzcicielem. Pamiętacie, to był człowiek niezwykle hojny, w cudzysłowie. W swojej hojności nawet przyniósł tej pięknej tancerce głowę Jana na tacy. Kazał go ściąć, chociaż wcześniej upajał się rozmowami z Janem, chociaż nie były dla niego miłe. Bo Jan na okrągło powtarzał mu: nie możesz żyć z żoną swojego brata. A jednak te rozmowy wiele wnosiły w jego życie. Dlaczego? Ponieważ one dotykały i uruchamiały kod genetyczny, który w nim też był, bo przecież Herod też był stworzeniem Bożym. A później, kiedy zetknął się z Chrystusem, tak naprawdę jego zapatrywania były zupełnie inne. To jest ktoś, na którym też moglibyśmy budować odpowiedź na jedno z czterech pytań, które wyżej są. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Fajnie się zaczyna. Bo już od dłuższego czasu chciał go spotkać. Fajnie. Słyszał bowiem o nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez niego dokonany. On był głodny cudów. On był głodny zobaczenia czegoś niezwykłego, nadprzyrodzonego, niewytłumaczalnego, bo słyszał, że Jezus dokonuje takie cuda. On chciał widzieć Jezusa na scenie cyrku, jako obserwator niezwykłych rzeczy. To nie była właściwa postawa do nadziei. Ponieważ tutaj przewija się nadzieja na, warto sobie wpisać. Na co? Na poklask? Na pokaz? Na magię. Łukasza 24-21 czytamy tak. A my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Tutaj byli akurat niektórzy Jego uczniowie. O tym mówiłem już zresztą 2 tygodnie temu, nie będę szerzej tego omawiał. Mieli nadzieję, że Chrystus porwie ich do powstania. Że Chrystus będzie wodzem, będzie przywódcą. Ich nadzieja była na kolejne miejsce na wpisanie. Na co mieli nadzieję ci ludzie? Dzieje apostolskie 16-19 czytamy. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Zobaczcie, to jest właśnie to, co mówiłem o Pawle. Paweł znalazł sens życia właśnie bratając się, utożsamiając się z Bogiem. I głosił im nadzieję. A oni mieli nadzieję na co? Na tani zysk. I Paweł im pokrzyżował wszystkie plany. To nie o taką nadzieję chodzi w przesłaniu Biblii. To nie taką nadzieję zaszczepił nam w kodzie genetycznym nasz ojciec. Tutaj jest nadzieja na, wpisz, co przychodzi ci na myśl. I wreszcie Dzieje Apostolskie 24-26. Jednocześnie miał nadzieję, że Paweł wręczy mu łapówkę. Właśnie dlatego po niego posyłał i częściej z nim rozmawiał. Dawniej też mieli nadzieję na pewne przekręty. Świat współczesny wcale wiele nie różni się od tego świata starożytnego, kiedy przyszło żyć Jezusowi i Jego uczniom. To była niewłaściwa nadzieja. Nie o takiej mówi Biblia. Człowiek poszukuje sensu życia, który odkrywa w nadziei. Odkrywa sens swojego istnienia. W Efezjan 1:18 czytamy: pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych. Paweł pisze także i do nas, abyśmy zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z naszym powołaniem. Co to może oznaczać? To znaczy, że jeśli Bóg tak bardzo mnie ukochał, jeśli Bóg był w stanie w osobie Chrystusa umrzeć za moje grzechy, to znaczy, że też wiąże w stosunku do mnie pewne nadzieje. Czy kiedyś myślałem o sobie w takich perspektywach? Że Bóg ma co do mnie też pewne nadzieje? Czy ja jestem spełnieniem Jego nadziei? Mocne pytanie. Ale jak je nie zadać w kontekście tego słowa? Czy jestem spełnieniem Jego nadziei? Czy mając oświecone oczy swoich serc, które dokonuje Chrystus poprzez uświadomienie nam prawdy o nas samych, zobaczyliśmy, jaka nadzieja wiąże się z naszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych. Kochani, przecież w życiu nie chodzi tylko o to, żeby żyć, ale chodzi przede wszystkim o to, aby nasze życie miało sens. Co jest sensem twojego życia? Czy możesz je dzisiaj określić? Do czego ciągle dążysz? I co jest największą twoją wartością? Czy poszukiwanie sensu życia związane jest z poszukiwaniem Chrystusa, który prawdziwie jest Zbawicielem człowieka? Czy sens twojego życia polega na tym, aby wreszcie spotkać tą najbardziej wartościową postać w życiu, która pierwsza mnie ukochała? Czy umie dostrzec Chrystusa jako tego, który przebacza, jako tego, który miłuje, jako tego, który czeka? Poszukiwanie sensu życia związane jest z poszukiwaniem Chrystusa, który prawdziwie jest Zbawicielem człowieka. Dzisiaj w tym miejscu chcę ci zagwarantować, że to ma największy sens. Wszystko inne będzie się dopełniało, ale jeśli zbagatelizujesz tę właśnie nadzieję, jeśli zbagatelizujesz ten prawdziwy sens życia, to zmarnujesz swoje życie. Zaprojektowane na wieczność. Księga Salomona mówiła o tym, że zaprojektowani jesteśmy na wieczność. Co jest fundamentem nadziei? Fundamentem nadziei jest wytrwałość i cierpliwość. Jezus kiedyś powiedział: błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ zdawał sobie sprawę, że koleje naszego życia będą przeróżne. Każdy z nas, i tu nie ma się co oszukiwać, pragnie życia łatwego. Pragnie życia skąpanego w szczęściu. Pragnie życia, w którym tylko są sukcesy. A proza życia jest odmienna. Dla jednych bardziej dokuczliwa, dla innych mniej. Ale czy ta proza życia ma spowodować we mnie zwątpienie? Chrystus mówi: błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy we mnie nie zwątpili. Życie ludzkie od wieków układało się rozmaicie. I życie ludzkie, czyli życie Twoje, zapewne też będzie układało się rozmaicie. Czasami wiara w szczęście przemienia się w rozczarowanie, bo nie potoczyło się tak, jak chciałem, bo nie zrealizowały się moje plany. Moje marzenia legły w gruzach. Tak może być. Człowiek przechodzi przez próbę nadziei. Życiowe burze i ulewy, cierpienia fizyczne i duchowe, trudności i przeszkody, niepowodzenia i nieszczęścia, upadki i grzechy nie powinny jednak nigdy stać się powodem zwątpienia, że Bóg dochowuje wierności na wieki. Tak jak brat Marcin powiedział na samym początku, uważamy, że zaprojektowani jesteśmy na kilkadziesiąt lat. Ale tak nie jest. Bóg uczynił stworzenie na zawsze. On chce cieszyć się Twoim towarzystwem u siebie w domu. On Cię dzisiaj zaprasza. On chce, abyś w Nim położył nadzieję. Kto w swoim życiu odnajduje Chrystusa jako Zbawiciela, ten wraz z Nim odkrywa nadzieję pozwalającą przezwyciężyć tragiczną pokusę najgłębszej nawet rozpaczy. Jeśli zakotwiczysz swoje życie w Chrystusie, jeśli w Nim odkryjesz sens życia, jeśli w Nim odkryjesz siły do przejścia tego, co jest trudne w życiu, a w życiu może być źle, to nie upadniesz na duchu. Rzymian 5:5 czytamy tak. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Bo nadzieja nie zawodzi. Jeśli jestem pełen Bożej nadziei, to nigdy się na nią nie zawiodę. Jeśli zaszufladkuję Boga tylko do wymiarów moich sukcesów, bo to, co moje, jest najważniejsze, bo to ja jestem najważniejszy, to tak naprawdę nie pokładasz Nim pełnej nadziei, bo Bóg ogarnia całość. Czy umiem położyć w Nim swoją nadzieję? Mało tego. Czy chcę umieć cieszyć się i radować, chociaż życie układa się na opak? To za listem do Rzymian powiedz, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nadzieja rozlana jest w moim sercu. Jesteś Bożym stworzeniem. W Tobie jest Boży kod genetyczny, zaprojektowany na wieczność. Nie pozwól, aby ktoś lub coś zniszczyło te Twoje perspektywy i Twoje szanse. Perspektywa osiągnięcia radości i szczęścia, ale przede wszystkim perspektywa zbawienia sprawia, że człowiek jest w stanie cierpliwie znosić przeciwności i wytrwale zdążać na spotkanie z Panem, który nas wybawia. Życie każdego z nas czasami nie jest łatwe. Ale jeśli żyję prawidłową perspektywą, a tą moją prawidłową perspektywą jest zbawienie, to wiem, że ta moja doczesność kiedyś i tak musi się skończyć. Ważne jest to, co spotka mnie, kiedy zejdę z tego świata. Jeśli zachowam wierność Bogu, to spotkam się z Nim w pełni chwały. Czy tak układam swoje życie? Czy chcę je tak uregulować z Bogiem, aby właśnie mieć świadomość spełnienia Jego nadziei w stosunku do mnie? Bo jeśli jestem tutaj dzisiaj, to znaczy, że Bóg to sprawił. Jeśli jestem dzisiaj tutaj, To znaczy, że to ma jakiś sens. Nie jestem przecież tutaj bez celu. A dzisiaj celem jest, abym uświadomił sobie, że nadzieję mam w genach, a moja nadzieja jest w Bogu. Jak to zastosować praktycznie w życiu? Ostatnia strona tego konspektu mówi o czterech rzeczach. Ale rozpoczyna się ważnym wersetem z 1 Jana 2:3, który brzmi tak. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Bóg chce twojej czystości. Bóg chce, abyś swoją grzeszność oddał mu, pokładając nadzieję w nim. Powierz mu swoje życie. Jeśli nie uregulowałeś swojego życia z Chrystusem, to on dzisiaj mówi do ciebie: przyjdź do mnie. Stań się moim uczniem. Oddaj mi swój grzech. Nie walcz z tym. Nie postanawiaj, że teraz naprawię wszystkie błędy mojej ludzkiej egzystencji. Bo nigdy nie będziesz w stanie tego wszystkiego naprawić. Wszelką swoją nadzieję pokładaj w Bogu. Nie bądź człowiekiem bez nadziei. Czyli nie bądź beznadziejnym człowiekiem w wymiarze biblijnym. Otrząśnij się z tego. Przecież Bóg ciebie stworzył na swój obraz i podobieństwo. A więc tak naprawdę z mocy stworzenia jestem własnością Boga. I Bóg dzisiaj upomina się o mnie. Czy jestem spełnieniem Jego nadziei? Nigdy nie ulegaj zwątpieniu. Powierz swoją drogę Bogu i nie daj się oszukać światu, że Bóg cię nie kocha, bo to jest największa brednia, jaką świat sprzedaje w sposób marketingowy. Bóg ciebie kocha, albowiem dał swojego Syna Jednorodzonego, który zmarł za twoje grzechy, aby zmazać z ciebie winę i ciężar tej winy. Nie daj się wmanewrować w oszustwo świata, że Boga nie ma, że wszystko powstało na mocy wielkiej eksplozji, że jesteśmy tacy, to tylko nasze zasługi. Bóg jest stworzycielem i także stworzycielem ciebie. Pamiętaj, że nadzieję masz w genach. Zostałeś zaprojektowany na Boży obraz i podobieństwo. W tobie wewnętrznie są cechy boskie. Daj Duchowi Świętemu szansę, aby one się uzewnętrzniły, aby one pokazały tobie w pełni Bożą chwałę. Połóż swoją nadzieję w łasce Chrystusa, która brzmi: nie walcz ze swoją grzesznością, tylko się do niej przyznaj. Czyń wszystko z pomocą Boga i w Nim pokładaj swoją nadzieję. Amen.